Chwała Bogu, braci i siostry, proszę usiądźcie.
Brakuje Mariusza. Chciałbym podzielić się słowem zapisanym w pierwszym liście do Koryntian,
14 rozdziału
i 20.
Proszę, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział.
I 26 werset. Cóż wtedy, bracia, gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem. Wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. Ja bym chciał zadać na początek pytanie, oczywiście ja na nie odpowiem. Każdy, czym różni się Morze Martwe od naszego zalewu? No każdy chyba sobie wyobraża, że tym, że Morze Martwe jest słone. Ale bardziej, dlaczego jest słone? Bo Morze Martwe jest zbiornikiem bezodpływowym, zasilane jest, no wiem, że jedną dużą rzeką i być może jakimiś mniejszymi rzekami, ale żadnej, nie ma żadnej rzeki, żadnego kanału, nic, którędy by woda z niego odpływała. I pomimo tego, że Jordan, o ile się nie mylę, jest bardzo wielką rzeką. Tam ogromne ilości słodkiej wody wpływają do Morza Martwego, to i tak nie jest w stanie osłodzić tej wody. Jest po prostu jej za mało, a dlatego, że jedynym, no nie wiem jak to nazwać, źródłem, czy nie będzie sposobem, jakim woda się wydostaje z Morza Martwego, to po prostu naparuje. Ale paruje czysta woda, i zostawia wszystko to, co niesie z sobą rzeka, czyli wszelkie rodzaju sole, krzemionki, wszystkie osady. I dlatego Morze Martwe jest tak słone, że jest martwe. Po prostu dlatego, że jest morze, jest zbiornikiem bezodpływowym. A nasz zalew, jak chyba wszyscy go znają, zasila go rzeczka i jeszcze kilka strumieni, ale z drugiej strony wypływa rzeka. I no po prostu no każdy na pewno był nad tym jeziorem i nad tym zalewem, jeziorem i wie, że tętni ono życiem, czy w wodzie, czy nad wodą, czy obok. I te dwa zbiorniki to tak dla mnie to taka analogia do chrześcijańskiego życia. Bo na pewno bardzo dobrą rzeczą, bardzo, bardzo dobrą rzeczą jest czytanie Słowa Bożego, książek o tematyce religijnej, chodzenie na nabożeństwo, można być na każdym nabożeństwie. Jest to bardzo, bardzo dobra rzecz, ale to mogę wziąć z swojego życia. Nie wiem, jak jest u was, ale to mówię przede wszystkim o sobie. Jeżeli to wszystko gromadzimy, to w pewnym momencie, pomimo nawet, mógł ktoś powiedział, że aktywności takie chrześcijańskie, no, czytamy, nawet się modlimy, chodzi o nabożeństwa, po prostu No, czujemy się martwi. Ja czułem się normalnie martwy. I coś tam czytać na modlitwy zacząłem dopiero tutaj, ale wcześniej zdarzały się takie, powiedzmy, przebłyski jakiejś tam działalności, bo mieszkając w Szczecinie z takim innym bratem się zmówiliśmy, chodziliśmy po akademikach, młodym ludziom staraliśmy się zastawać słowo. Chodziliśmy na cmentarz w Szczecinie. Oczywiście to cmentarz to jest taki cmentarz park szczeciński. To nie jest zupełnie inny cmentarz. Tam, jeżeli mieliśmy okazję komuś coś powiedzieć, ja często jeździłem autostopem i starałem się, jak była możliwość wejść na temat spraw bożych, to porozmawiać. Czy nawet jak sam jeżdżę samochodem, to staram się kogoś zabierać i staram się z nim rozmawiać. Ale i wiem, że po takich, powiedzmy, rozmowach, takich działaniach, tak się robiło w środku, powiem, no ciepło, no powiedzmy ciepło, tak to określiliśmy, że po prostu po czymś takim człowiek się bardzo dobrze czuł. Człowiek po prostu po takim czymś żył. Po prostu to, co miał, starał się oddać. Bo i ja wiem, że przynajmniej wiem po sobie, dlatego mówię, że wiem, że człowiek boi się, ma jakieś lęki, obawy, czy porozmawiać z ludźmi, czy chociażby tutaj wyjść. Ja naprawdę chrzest, nie pamiętam ile, ale już około 10 lat temu przyjąłem i cały czas się migałem od wyjścia na kazalnicę, bo jest strach, obawa. To właściwie to jest taka troszkę, no, tremę to mam do dzisiaj, jakby to można tak nazwać, ale są to z całą pewnością obawy i lęki podsyłane przez złego, żeby nikomu nic nie mówić, bo po co się bać, po co się zbłaźnić, nikomu nic nie mówić, siedzieć cicho, tak samo tutaj, jak i na ulicy. I to nie są dobre myśli, bo są to myśli od złego, ale my mamy Ducha Świętego i w nich możemy wszystko, bo on nas, jeżeli oczywiście chcemy, pragniemy, to on nas jest w stanie posilić do wszystkiego i wszystkie lęki, wszystkie obawy jest w stanie zniwelować, zniszczyć. Abyśmy byli gotowi do wszelkiego dobrego uczynku na niebie Pańskiej. Amen. Módlmy się.
Tomek powiedział, że kiedy wychodzi tutaj na to miejsce, to te pierwsze takie wyjścia to była taka jakby bojaźń, obawa, ale ja myślę, że to dobrze. Ja do dzisiaj to mam, chociaż już wiele lat wychodzę tutaj, ale myślę, że świadczy to o tym, że mamy tą odpowiedzialność, jaką też i ponosimy przed Bogiem za to, co mówimy, za to, jak żyjemy. I rzeczywiście też jestem wdzięczny Bogu i cieszę się, że jest u nas tak dużo braci. Ostatnio, kiedy był brat z Gryfic i pytał się, ilu u nas braci usługuje, i kiedy usłyszał, że 8, to był naprawdę bardzo zdumiony. 8 braci, mówi, usługuje. I rzeczywiście teraz też tak jest, że 4 braci nie ma, 4 wyjechało, 4 jeszcze zostało. Jest to naprawdę Boża łaska. I ja myślę też, że to, że wychodzisz tutaj na to miejsce, to możesz zawdzięczać przede wszystkim Bogu, ale też i temu, że miałeś takiego dobrego mentora, na pewno wiele godzin rozmów mieliście ze sobą i on też przyczynił się do tego i tak jakby utwierdził cię w tym przekonaniu, że naprawdę warto dzielić się Bożym Słowem, że jest to wielkie błogosławieństwo Boże. I podobał mi się właśnie ten przykład z Morzem Martwym. To jest taki, można to rzeczywiście odnieść do chrześcijańskiego, do takiego duchowego życia, bo jeśli będziemy tylko brać, Bóg codziennie daje nam swoje łaski, swoje błogosławieństwa, posyła je do naszego życia i kiedybyśmy chcieli zatrzymać wszystko dla siebie, kiedyby nie było żadnego odpływu, to tak naprawdę będziemy martwi. I tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni, czy zobaczę cię u zdroju, i to uzależnione jest od tego, czy teraz tutaj na tej ziemi przychodzimy do tego zdroju, którym jest Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, że jeśli kto przyjdzie, będzie pragnął pić, to z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Rzeczywiście tak jest. I to, czy będziemy tam, w niebie, u tego zdroju, jest uzależnione od tego, czy tu przychodzimy do tego zdroju, na ziemi, do Pana Jezusa, czy czerpiemy tą wodę życia, czy przekazujemy ją dalej. I dzisiaj też chciałbym mówić o takim bardzo ważnym elemencie chrześcijańskiego życia, a mianowicie o czynach. O czynach. Jest to bardzo ważny taki temat. W wielu kościołach może nie mówi się zbyt często, w wielu zborach nawet ten temat jest omijany. Nie wiem, może to ma wpływ tego, że przez wiele, wiele lat nauka o tych dobrych czynach była tak jakby przekręcana. Nacisk był też kładzony na to, że zbawienie jest z uczynków, nie z łaski, nie z wiary. I kiedy wczoraj czytałem Biblię i szukałem tych fragmentów też, to byłem zdumiony, że aż tak wiele ich jest. Wybrałem tylko kilka i na początek może przeczytam z listu apostoła Pawła do Efezjan, z 2 rozdziału, od 8 do 10 wersetu. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Rzeczywiście Bóg przeznaczył nas, abyśmy chodzili w tych dobrych uczynkach. To świadectwo, które Krzysztof tutaj mówił w czwartek, ja myślę, że każdy z nas mógłby wyjść i powiedzieć podobne. Chyba nie ma nikogo na tym miejscu, kto byłby od tego całkowicie wolny. Wiele razy też Bóg zsyłał takie sytuacje, że człowiek pytał, jak, dlaczego akurat teraz, dlaczego nie później, dlaczego nie wcześniej, dlaczego akurat o tej porze ktoś przychodzi. Ale często też modlimy się, aby Bóg stawiał na naszej drodze ludzi, którym będziemy mogli pomagać, którym będziemy mogli zwiastować Ewangelię, a kiedy przychodzi taki moment, to wówczas jakby uciekamy od tego, przychodzi taka myśl, schować to szybko albo zamknąć drzwi, nie wpuścić w ogóle. To rzeczywiście jest taki troszeczkę paradoks. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków i Bóg przeznaczył nas, abyśmy w tych uczynkach chodzili. Celem naszego zbawienia, oczywiście nie jedynym celem, ale jakże ważnym, bardzo ważnym celem jest, abyśmy czynili dobre rzeczy, abyśmy czynili dobre uczynki i widać z tego wyraźnie, że są one bardzo ważne przed Bogiem. Nie są gdzieś tam na trzecim, na czwartym planie, są bardzo ważne. Bóg zbawił nas, abyśmy je czynili. On mnie zbawił, abym w tych dobrych uczynkach chodził. Ale człowiek też nie zadowala się jakby tym do końca. Chciałby coś osiągnąć sam, chciałby dołożyć coś do łaski, chciałby powiedzieć, no spójrz Panie Boże, ja to zrobiłem, ja to uczyniłem. Człowiek jest tylko człowiekiem i człowiek sam do zbawienia nic nie może i tak naprawdę to nawet nie potrzebuje niczego dokładać, bo w Jezusie Chrystusie mamy doskonały sposób, raz na zawsze uczyniony. Bóg wszystko w Jezusie Chrystusie uczynił. To jest naprawdę wspaniałe, ale mamy chodzić w tych dobrych uczynkach. Równocześnie jest to dla nas jakby takie słowo wielkiej pociechy, że nie musimy ubiegać się o dobre czyny, nie musimy tak aż bardzo o nie zabiegać, bo Bóg dla nas je przygotował. My mamy je tylko wypełniać. I oczywiście nie mogą one zostać załatwione gdzieś tam przy okazji, mimochodem. Musimy też przychodzić do tego wszystkiego z modlitwą. A gdybyśmy czytali list apostoła Pawła do Koryntian, to moglibyśmy tam przeczytać, że Bóg jest po prostu władny udzielić nam wszelkiej łaski, abyśmy wtedy, kiedy mamy wszystkiego dużo, kiedy mamy wszystkiego pod dostatkiem, mogli też i dzielić się z tymi, którzy tego nie mają, abyśmy mogli łożyć na to wszystko, co się Bogu podoba. I oczywiście, że jeśli na podstawie nowego życia będziemy mieli takie pragnienie, będziemy mieli pragnienie, aby dzielić się z innymi, wtedy otrzymamy jeszcze dużo, dużo więcej dla siebie, a także dla innych. Oczywiście ten ostatni, tutaj też ta nasza inicjatywa, ten nasz pomysł, aby wspomagać ten zbór tam na Ukrainie, uważam za bardzo dobry, jest to potrzebne. Może u nas nie ma jeszcze tylu służb, kiedy słyszałem, jak Waldek opowiadał, ile tam jest służb, co oni robią, to naprawdę byłem też troszeczkę zdumiony, jak można tyle rzeczy jednocześnie czynić. Ale Bóg daje im tą łaskę, daje im siły też. No i myślę, że jeśli my będziemy w jakiś sposób wspomagać też, to naprawdę będzie to bardzo dobra sprawa. Bóg tego oczekuje. Może sami jeszcze nie możemy, może nie mamy takich warunków, ale jeśli będziemy pomagać, to Bóg też będzie pomnażał to, co nam zostanie. Niektórzy ludzie nawet przy dziesięcinie mówią, że no dawaliby troszeczkę więcej, ale tak mało mają, taką małą emeryturę, taką małą rentę, ale to nie jest dobre podejście, bo podziel się tym, co masz, a Bóg pomnoży to, co ci zostało. I to jest wspaniała taka Boża prawda. W innym miejscu jest napisane, że nasza światłość ma tak przed ludźmi świecić, aby inni patrząc na nas widzieli te wszystkie dobre czyny, wszystkie dobre uczynki i aby chwalili Boga, Ojca, który jest w niebie. I czy rzeczywiście tak jest, że inni patrząc na nas widzą Bożą miłość, widzą Bożą łaskę i mogą przez to Boże imię wielbić. W innym miejscu też jest napisane, że nie powinniśmy ustawać dobrze czynić i też myślę, że czasami jest tak, że brakuje nam czasu, może jesteśmy zbyt zajęci sobą, nie zauważamy innych, że potrzebują pomocy, nie dostrzegamy też może takich szans, jakie daje nam Bóg, aby czynić dobro. I kiedybyśmy czytali listy Jakuba, może przeczytam tutaj jeden werset z listu Jakuba, z drugiego rozdziału, 17 werset. Apostoł Paweł mówił tam o łasce, natomiast Jakub tutaj jakby podkreśla znaczenie uczynku, bo tak naprawdę to, gdybyśmy chcieli najkrócej powiedzieć, jaka jest różnica między zakonem a łaską, to moglibyśmy powiedzieć, że zakon mówił, zrób to, a będziesz żył. Natomiast łaska mówi, będziesz żył, to zrobisz to. I to jest taka główna, zasadnicza różnica. I tutaj z drugiego rozdziału, 17 werset. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Myślę, że ten werset też jest jasny, bardzo łatwo go zrozumieć. Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, jest martwa sama w sobie. Jeżeli wiara, którą podkreślamy, którą pokazujemy, nie pokazuje jednak też tych uczynków, tych rzeczy, które Bóg chce, abyśmy czynili, to tak naprawdę ta wiara jest martwa. Może wcale jej nawet nie ma. U wielu wierzących można też zobaczyć, że ta wiara nie jest taka żywa, jaką chciałby Bóg, jaką Bóg by oczekiwał. Ale też i innymi słowami, gdybyśmy czytali 4 rozdział, 17 werset, moglibyśmy zobaczyć, że jest tam napisane coś takiego, słowa takie, które mogą naprawdę nas przerazić. Jeżeli ktoś umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Jeżeli ktoś umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. To naprawdę te słowa mogą przerazić, bo nie tylko to, że ja coś powinienem zrobić, a nie zrobiłem, ale jeśli umie dobrze czynić, a nie robię tego, dopuszczam się grzechu. I ten werset mówi nam, że każdy możliwy, a niewykonany czyn jest przed Bogiem grzechem. A więc powinniśmy też zastanowić się, bracia i siostry, jak często dopuszczamy się tego grzechu. Może nawet sobie nie zdajemy do końca sprawy, ale prawda jest taka, że jednak to jest grzech i często grzeszymy. W innym miejscu jest napisane w liście do Galacjan bodaj, że póki mamy czas jeszcze, powinniśmy dobrze czynić wszystkim. Dobrze czynić wszystkim. I tu nie można pytać, komu mam świadczyć te dobre uczynki, komu mam czynić dobrze. Dobrze czyńmy wszystkim. Dalej jest napisane, a przede wszystkim domownikom wiary. Oczywiście współwierzący, bracia, siostry mają pierwszeństwo przed innymi ludźmi w korzystaniu z tych dobrych uczynków. Bo w ogóle taką Bożą zasadą jest, aby troszczyć się o ludzi, którzy są nam szczególnie bliski. Troska o rodziców na przykład jest ważniejsza. Gdybyśmy czytali Ewangelię Mateusza, to zobaczylibyśmy tam, że troska o rodziców jest ważniejsza od takiego daru dobrowolnej ofiary, a wielu nie zważa na te słowa. Oczywiście dla nas ludzi czasami jest tak, że taki dalszy bliźni jest bliższy niż brat, niż siostra, ale to jest błąd i zgodnie z Bożą wolą też to czynienie dobra powinno się zaczynać przede wszystkim w naszym otoczeniu. W trzecim liście Jana, trzeci list Jana, w 11 wersecie, umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Kto czyni dobrze, z Boga jest. Kto czyni źle, nie widział Boga. Kto czyni dobrze, jest z Boga. Oczywiście też te słowa Jan, można powiedzieć, że uważa czynienie dobra za oznakę Bożego życia. To nie może znaczyć, że każdy czyn człowieka też już świadczy o tym, że on jest z Boga, bo ktoś może być daleko od Boga, ktoś może nie znać Boga, a może czynić też dobre rzeczy, ale takie dobre rzeczy, one naprawdę nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem. Każdy wykonuje jakieś uczynki, tylko że musimy pamiętać, że są to uczynki albo żywe, albo uczynki martwe. Martwe uczynki to działanie o takich własnych siłach, aby po prostu inni zobaczyli. Na temat faryzeuszy Pan Jezus też powiedział, że te wszystkie uczynki spełniają, bo chcą, aby ich widzieli ludzie. I dzisiaj również wiele takich rzeczy możemy zobaczyć, że ktoś naprawdę pełni jakąś funkcję, pełni jakąś służbę, ma jakieś tam osiągnięcia w tej dziedzinie, pomaga wielu osobom, ale nie ma w tym wszystkim Boga i to takie uczynki są naprawdę martwe. Inni też pełnią uczynki, aby odebrać zapłatę od Boga i to też nie jest dobre, bo w ten sposób na pewno Bóg nie ma upodobania. Takimi ludźmi Bóg się nawet brzydzi. Mówi o nich, że są obłudni, ale dobrych uczynków Bożych dzieci nie zostawi bez zapłaty. Jest napisane, że my kiedyś wszyscy będziemy musieli stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za swoje czyny tu na ziemi. Czy to dobre, czy to złe. Nie ma takiego, kogo mogłoby to ominąć. I kiedy czytamy jeszcze Księgę Objawienia, na koniec jeszcze jeden werset z Księgi Objawienia, z trzeciego rozdziału, drugi werset. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Jest to takie letnie postępowanie. Gdybyśmy czytali dalej list do Laodycei, byśmy zobaczyli, co Bóg myśli na temat tej letniości. Letnie postępowanie nic nie znaczy przed Bogiem. Letni to ani zimny, ani gorący. Jest to taki jakby pośredni stan pomiędzy pracowitością a lenistwem. Nie tam gdzieś na końcu, nie na początku też. Pamiętam, kiedy dostałem powołanie do wojska, to wówczas ci, którzy już tam byli, mówili mi, pamiętaj, jak tam pójdziesz już, to nigdy nie na początku, nigdy nie na końcu. Staraj się gdzieś tam w środku, nigdy nie wyrywaj się tam gdzieś przed szereg, ani nie pozostawaj z tyłu. Bądź tak w środku. I rzeczywiście, może w wojsku w jakiś sposób to się sprawdzało, ale najgorzej jest, jeśli takie coś jest w duchowym życiu, bo diabeł też może przyjść i powiedzieć, słuchaj, nie wyrywaj się, nie bądź gdzieś tam z przodu, nie bądź też na samym końcu, bądź sobie tak gdzieś w środku i wtedy będzie dobrze. I te diabelskie podszepty często możemy słyszeć, ale my mamy być czujni, bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało. Dałby Bóg, abyśmy mieli taką czujność, aby nie spotkał nas taki osąd. Jeśli ktoś świadomy jest swoich braków w tej dziedzinie, dobrych uczynków też, tak jak słyszeliśmy już, jeśli jest przypływ, nie ma odpływu, to wówczas jest ta praktycznie śmierć, ta martwość taka. To jeśli ktoś jest świadomy, to można jeszcze dzisiaj wołać do Pana. On naprawdę będzie stwarzał takie okazje, takie sytuacje, żebyśmy mieli taką możliwość czynienia tych dobrych czynów. To sam Pan Jezus powiedział, że oto przyjdę wkrótce, a zapłata jest ze mną. Każdemu zostanie odpłacone według jego uczynków. Jest to w końcowych rozdziałach Księgi Objawienia zapisane. I zapłata według jego uczynków. I ja myślę, że najlepszym przykładem dla nas czynienia dobra jest oczywiście ten, który wypowiedział te słowa. Pan Jezus Chrystus. On kiedy był tu na tej ziemi, kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, w jaki sposób żył, jak zauważał innych. Nigdy nie przeszedł gdzieś tam obojętnie koło kogoś, kto był w potrzebie. Zauważał innych, był pełen pokory, służył innym. To było całe jego życie. O tym możemy czytać i z tego też możemy brać taki wspaniały przykład. Musimy starać się, bracia i siostry, o gorliwość w tych dobrych rzeczach, w czynieniu dobrych uczynków, bo gdy nas Pan przyjdzie, albo jeśli wcześniej odwoła nas z tej ziemi, to Bóg chce znaleźć w nas dobre uczynki, abyśmy odebrali każdemu według jego uczynków, abyśmy odebrali od Boga tą wspaniałą nagrodę, którą przygotował dla nas w niebie. Amen.
A Pan Bóg niech będzie? To, co Tomek mówił, te porównanie o tych stawach, o morzu i o zalewie, to takie, odebrałem to takie wielkie napomnienie to jest. To jest wielkie napomnienie. Dlatego, że jak zasilamy nasze domy, w których mieszkamy, jako tą rzeką, jak zasilamy zbór, to zależy właśnie nasz wzrost może duchowy zboru. Może też od nas zależy, jak się dzieje w rodzinie. Bo jeżeli zasilamy nasze domy, na powiedzieć tą słoną wodą, to po pewnym czasie to będzie naprawdę martwota będzie. Nie będziemy odczuwali tego, co się może spodziewamy, co chcemy, żeby było. Też tak samo i zboże. Jeżeli zbór będzie zasilany właśnie tą słoną wodą, a nie słodką, to nie można się spodziewać czegoś, co byśmy chcieli spodziewać się tych dobrych rzeczy, aby się działy zboże. Bo nie zasilamy tak, jak powinniśmy zasilać. Ten staw, powiem to przynosi ten zbór. Jak zasilamy? Czy słodką wodą, czy zasilamy gorzką wodą? Powiem to od razu nie będzie tak, może Tak samo jak jest wiadro wody i kiedy tam wpadnie tylko kropla soli, to nic nie zrobi, naślinie nie odczuje tego. Ale jak będzie tak kapać, 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 to pomału, pomału teraz będzie ta woda słońsza i do niczego nieużyteczna. To jest wielkie napomnienie, drodzy bracia i siostry, dla nas wszystkich. Jak zasilamy nasze domy, jak zasilamy nasz zbór. To jest, naprawdę, to jest, ja tak odczułem to, tak odebrałem to, wielkie napomnienie dla mnie. Jak ja zasilam społeczność, ty czytał właśnie Tomek, że wszystko było ku zbudowaniu. Ku zbudowaniu. Jeżeli nie zasilam tą słodką wodą, to co może być ku zbudowaniu? To jest tylko ku temu, co coraz bardziej się to tak niszczy, coraz bardziej jest bezużyteczne. Dziękuję Bogu za to, że tak mogę odebrać to, te porównanie do mojego życia. Do mojego życia w domu też dużo od nas zależy, jak zasilamy nasze rodziny, jak zasilamy nasz dom. Jak Słowo Boże też pisze w trzecim liście świętego Jana, pierwszy liście świętego Jana, rozdział 5, 20 wiersz. Pierwszy liście świętego Jana, 5 rozdział, 20 wiersz. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Do tego miejsca. Drodzy siostry, Bóg dał nam rozum. A po co go dał? Abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Nie po to, aby... Bo ja sobie tak pomyślałem, no jak, no jeszcze przed nawróceniem, no miałem też rozum. Ale miałem ten rozum nie po to, on nie służy mi do tego dobrego, ale do poznawania tego świata, do poznawania tych rzeczy, które są w świecie, po prostu do poznawania grzechu, do poznawania nieprawości. I do tego lgnąłem, do tego się skłaniałem, bo tak mi rozum wskazywał. Ale po nowonarodzeniu, tak można odebrać, że wiem, że też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, i dał mi rozum. Powiedzieliśmy tak, można, ten drugi rozum dał, abym poznawał Tego, który jest prawdziwy, abym poznawał Boga, abym poznawał Jego życie. Nie, żebym poznawał ten świat, nie, żebym poznawał jakieś rzeczy z tego świata, które nęcą, a żebym poznawał prawdę, Tego, który jest prawdziwy. A prawdziwy, my jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, jest Jezusie Chrystusie. Jesteśmy w Jezusie Chrystusie, w tym prawdziwym i mamy poznawać Jego życie. Mamy poznawać Jego, tak powiem, czynienie w naszym życiu codziennym. Bo dał nowy rozum, abyśmy poznawali, bo, tak powiem, różne sytuacje naszego życia przychodzą, a przychodzą po to, abyśmy poznawali Jezusa Chrystusa w tym. Abyśmy się zachowywali jak Jezus Chrystus, bo dał nam rozum. I nie ten rozum nie wykorzystywać do tego, aby poznawać ten świat, ale poznawać z dnia na dzień coraz bardziej Jezusa Chrystusa, w którym też jesteśmy, aby nasze życie było tą lampą, bo kiedy będziemy poznawać życie Jezusa Chrystusa, to nasze życie też będzie odzwierciedlało życie Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Że ludzie będą widzieli w nas że żyjemy dla Chrystusa, że jesteśmy w Nim, że ma, On ma moc zmienić nasze życie. Bo On jest Bogiem i życiem wiecznym i Jego mamy poznawać. Że ten rozum mamy wykorzystać do tych dobrych rzeczy, do poznawania Jezusa Chrystusa. Tak też można odnieść, to też pisze liście tego Pawła do Filemona. Może nie szukajcie. Miałem bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Filemon pokrzepiał serca braci. Serca świętych pokrzepiał, a dlatego, że miał ten rozum, który poznawał Jezusa Chrystusa. I przez jego życie, przez tą miłość, którą poznawał Jezusa Chrystusie, on mógł pokrzepiać innych. Tak samo i my, kiedy będziemy poznawać Jezusa Chrystusa codziennie, to nasze życie i nasza miłość będzie też przez innych odbierana i będziemy pokrzepiać innych. I to, co będziemy mówić, to, co będziemy czynić, to będzie ku zbudowaniu. Ku zbudowaniu. Nie ku rujnowaniu, ale ku zbudowaniu. Bracia i siostry, naprawdę, kiedy będziemy poznawać tego, który jest prawdziwy, a jest to Jezus Chrystus, który też w Nim jesteśmy, to będziemy dobrze zasilać nasze domy, będziemy dobrze zasilać zbór i tam, gdzie będziemy się znajdowali. Amen.
Chwała się Panu. Kiedy się zdaje już bez wyjścia stan. Są takie momenty, nawet Dawid miał, mówił, że kości jego już schną, widział śmierć. Trudno jest w takich momentach nieraz, może nie, dobrze jest sobie przypominać i może łatwo jest sobie przypominać dary, które nam Bóg dał, ale często już później człowiek nawet ma takie myśli, czy rzeczywiście w tej chwili mogę w ogóle sobie cokolwiek przypominać, czy to przypominanie da mi jakąś korzyść, czy mam w ogóle prawo. Są momenty w życiu, że człowiek, no, że ta wiara się chwieje, ale prawdą jest, ta pieśń tak mówi, autor tej pieśni mówi, policz dary, które Pan Ci dał. Mamy liczyć te dary i chociaż wokoło burza, to mamy. Chociaż mówię, nie jest to łatwe. Uczniowie mieli Jezusa w zasięgu ręki, ale kiedy się wiatr zerwał, kiedy groziło im niebezpieczeństwo, krzyczeli, Panie, ratuj, giniemy. Mieli Jezusa pod ręką, a mieli wrażenie, że giną, a nie wrażenie. Byli pewni, że zginą. O tak trzeba to określić. Bóg dopuszcza takie sytuacje w naszym życiu, ale nie pozwala nam zginąć. Ale nie pozwala nam zginąć. Chociaż wydaje nam się, że już giniemy, że jeszcze chwila, a nas nie ma. Może nie w sensie też i tylko fizycznym, ale i duchowym, że nie pociągniemy, ale... Ale Bóg zawsze przychodzi w odpowiednim momencie, chociaż ten odpowiedni moment dla nas nie jest aż tak do końca odpowiedni. My byśmy o wiele wcześniej chcieli, aby Bóg przyszedł ze swoją odpowiedzią, ze swoimi wskazówkami, ale Bóg się nie spóźnia i nie mamy co z Bogiem sporu prowadzić. Musimy wierzyć i ufać, że Bóg zdąży, że nie zginiemy. No... Może martwe, Jordan i Jezioro Galilejskie to są morza, na które można powiedzieć wiele kazań. Jordan, życiodajna rzeka, jedna z najbardziej życiodajnych rzek, która obfituje w różne składniki, no bardzo, bardzo dobre składniki. Ona nażyźnia całą krainę nadjordańską. Praktycznie Izrael żyje z tej, dzięki tej rzece żyje. Jest to rzeka, która naprawdę jest życiodajną rzeką. I ona wpada do jeziora pierwszego, jeziora Galilejskiego. I wiemy, jakie jezioro Galilejskie jest. Nikt nie łowił w Morzu Martwym. Wszyscy łowili ryby w jeziorze Galilejskim, chociaż też nie jest nazwane morzem. Może z tego powodu, dlatego, że jest tak usytuowane, że Są z jednej strony są góry, z drugiej jest przestrzeń otwarta i powstają tak wielkie wiatry, że nawet fale są kilkumetrowe na takim jeziorze. Jest to wielkie jezioro. Ale fale, które powstają, nawet no, mogły spowodować zatonięcie tej łodzi rybackiej, w której wtedy byli uczniowie z Panem Jezusem. I ta życiodajna rzeka, która wpada do jeziora i to jezioro jakby oddaje też, bo rzeka Jordan dalej właśnie płynie, powoduje między innymi, że jezioro Genezaret jest, jezioro Galilejskie, przepraszam, jest obfite w różne bogactwa, przede wszystkim bogactwa natury ryby, przede wszystkim w ryby. Ale też tam podłoże jest inne. Ta życiodajna rzeka wpada do, powiem, do dobrego miejsca, do przygotowanego miejsca, gdzie podłoże jest, ma wszystko ku temu, aby to życie tętniło. I też rzeczywiście oddaje, to co już i Krzysiu mówił, i Sławek, i oddaje i dalej to płynie i wpada do Morza Martwego. Sama nazwa Morze Martwe. Są nieprawdopodobne zasoby soli. Podłoża tegoż jeziora to sól, można powiedzieć. I nie byłem, nie zachęcam, a czy się zachęcam, no nie wiem, do sprawdzenia. Ci, co nawet nie umieją pływać, mogą się tam zanurzyć. Prawdopodobnie się nie utonie w tym morzu. Jest taka duża zawartość soli, że no ale na pewno nie tam, gdzie wpada rzeka, bo tam jeszcze to wszystko jest, jeszcze tam tętni życie, ale im dalej już tego życia nie ma i nie ma odejścia i podłoże i chociaż tak życiodajna rzeka wpada, nie jest w stanie nic już uczynić, dlatego że podłoże nie jest przydatne. To tak można też odnieść do tego ziarna, które pada na pewien grunt, prawda? I chociaż to ziarno, każde z tych ziaren pada i ono, to ziarno, każde z tych ziaren jest takie same, powiem, które gdy padnie na dobrą glebę, da owoc. Ale ważne jest podłoże. Jeżeli podłoże nie będzie przydatne, jeżeli podłoże nie będzie sprzyjało temu, to ziarno w tych trzech przypadkach tam nie wyda, tylko w jednym wydaje, gdzie ta ziemia była żyzna, że ta ziemia była dobra. I chociaż my mamy strumień wody żywej, ale jeżeli ten strumień wody żywej wpada do naszego serca, które jest martwe, które nie jest otwarte na Słowo Boże, ono nic nie uczyni, ono nic nie zrobi. Jest to też takim ostrzeżeniem dla nas, jakie nasze serca są. Drodzy, jakie nasze są serca? Chciałbym przeczytać taki jeden fragment, znany fragment, aczkolwiek niekoniecznie czytany, z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, od 11 wersetu do 15, ale nie o wszystkim będę chciał mówić. Odpłynąwszy z Troady, zdążaliśmy wprost do Samartaki, a nazajutrz do Neapolu, stamtąd zaś do Filipii, które jest przodującym miastem okręgu macedońskiego i kolonią rzymską. Zatrzymaliśmy się w tym mieście dni kilka. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce tak, iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. A gdy została ochrzczona, także i do niej prosiła, mówiąc: skoroście mnie uznali za wierną Panu, wstąpcie do domu mego i zamieszkajcie. I wymogła to na nas. Lidia, kobieta zamożna, wszystko wskazuje na to, że była kobietą samotną. Tak na to wskazuje, dlatego że nic nie mówi, nie można jednoznacznie sugerować, ale nie ma mowy ani o dzieciach, ani o mężu. Prawdopodobnie jest, nie spotkałem nigdzie, żeby gdzieś coś więcej o niej pisało, o jej takim jakby życiu prywatnym, ale nie ulega wątpliwości, że była kobietą zamożną, była kobietą bogatą, kobietą interesu tamtego, dzisiejszą bizneswoman, tak? Woman czy woman? Woman, tak? Biznes Anglicy, proszę. Woman? Woman, bizneswoman. Czyli interes kobieta. Dziwne to tłumaczyć, nie wiem. Ale była kobietą interesu i zamożną kobietą interesu. Ze swojego miasta, ze swojego rodzinnego miasta sprowadzała purpurę, materiał, który Rzymianie chłonęli. Oni lubili purpurę i robiła na tym niesamowity interes. Sprowadzała go do swojego miasta, do Filipii. I stamtąd sprzedawała wszystkim bogatym Rzymianom. I nie tylko Rzymianinom, ale bogatym ludziom. Otaczała się ludźmi bardzo bogatymi, bardzo zamożnymi, wpływowymi. A więc kobieta z wysokiej półki. Kobieta, która zarabiała duże pieniądze i mogła żyć tak jak kobieta interesu. A więc jak dzisiaj kobiety, takie bogate kobiety, kobiety interesu dzisiaj żyją? Jak się dzisiaj kobieta taka, bizneswoman, ale takim dosłownym słowa tego znaczeniu, jak ona dzisiaj żyje? Ona praktycznie nie ma czasu tak dla rodziny i dla siebie. Ona świat, kulę ziemską to wszerz i w poprzek, często niekoniecznie dla interesów, ale też i dla przyjemności. Praktycznie do tej kobiety to nikt nie ma dostępu. Naprawdę, mówię o kobiecie, która prowadzi taki interes. A przypatrzmy się Lidii, tej bogobojnej kobiecie, tak jest o niej napisane, chociaż nigdy nie widziała Jezusa i jeszcze się nie spotkała z Ewangelią. Gdzie spędza wolny czas ta business woman? Woman. Ta kobieta interesu, gdzie spędza swój czas? Gdzie spędza? Nie znała Jezusa. To jest jeszcze, można powiedzieć, jeszcze kobieta nieochrzczona. Gdzie spędza swój czas? A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie, jak sądziliśmy, odbywały się modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Drodzy, bogata kobieta, która obcuje z bogatymi ludźmi, która ma dom, ma służbę, swój wolny czas, dzień sabatu, spędza tam, gdzie jest modlitwa. Tam też przychodzi Paweł i kiedy rozmawiają, kiedy Paweł mówi o Jezusie Chrystusie, kiedy zwiastuje Ewangelię, jej serce jest otwarte. Jej serce jest otwarte, jest chłonne. Tam, gdybyśmy wcześniej czytali, Paweł miał zupełnie inne plany. Paweł chciał zupełnie gdzie indziej iść. Ale miał widzenie, miał sen, widział mężczyznę, który mówi: przyjdź do nas do Macedonii, przyjdź do nas do Filipii. Tam jest wiele, moglibyśmy powiedzieć, tam jest wiele serc. Właśnie odpowiednia gleba, odpowiednie serce. Często, i to jest takie charakterystyczne, bo kiedy czytamy Biblię, kiedy słyszymy świadectwa, najczęściej nawracają się ci, którzy są w potrzebie. Drodzy, kiedyś, kiedy Jezus Chrystus chodził po ziemi, kto najbardziej do Jezusa się zbliżał? Trędowaci, ślepi, chorzy, ci, co mieli demony, ci, co byli nałogami powiązani. Dzisiaj narkomani, alkoholicy. Praktycznie najczęściej ci samego dołka. A tu jest kobieta, której praktycznie nic nie brakuje, która ma wszystko, ale jest bogobojna. Jakie jest jej serce? Jak już jest podłoże tego wszystkiego? I często jest tak, że ludzie w trwodze wołają do Boga. Ludzie w trwodze, w potrzebie, wielkiej potrzebie wołają do Boga i Bóg odpowiada. Taki znamienny jest przykład tych 10 trądowatych. Pamiętacie ten przykład? których uzdrowił Pan Jezus Chrystus. I było ich 10. Ilu wróciło, aby podziękować? 1. A kto to był? Samarytanin. Ten, który był pogardzany przez Żydów. Ten, który... Samarytanin to było coś w ogóle gorszego. To była jakaś taka niższa kasta ludzi. Drodzy, jakże mało ludzi, jakże wielu ludzi chce wziąć i to tylko w takich momentach, kiedy rzeczywiście potrzebuje, kiedy mu się źle dzieje, ale z chwilą, gdy uzyska to, na co czeka, Pan Jezus idzie na bok. A jak jest też i z Lidią. Lidia przyjęła chrzest, zaprosiła ich do swojego domu. Drodzy, kobieta interesu, gdzie non-stop tam się przewijali ludzie interesu i zamożni ludzie, zaprasza tychże ludzi do swojego domu. Nie wstydzi się ich zaprosić. Nie wstydzi się też przyznać do znajomości z takimi osobami. I chce, żeby zamieszkali w jej domu, żeby przyszli, żeby rozmawiali. Jakże dzisiaj wielu chrześcijan wstydzi się tego. Jakże dzisiaj wielu chrześcijan zamyka swoje domy przed ludźmi wierzącymi, a otwiera zupełnie przed innymi ludźmi. Jakże dzisiaj wielu ludzi mówi, nie mam czasu na takie rzeczy. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie mam czasu na życie zborowe. Nie mam czasu, mam czas na inne rzeczy. Lidia nie jest taką kobietą. Lidia jest zupełnie inną kobietą. Jest niewiastą bogobojną, jest tak o niej powiedziane. Ale ich drogi się na krótko rozeszły. Paweł z Sylasem trafili do więzienia. Tam byli biczowani i tak dalej. Kiedy ci, co ich biczowali, co wydali ten wyrok, dowiedzieli się, że one są Rzymianami i wystraszyli się. Wiemy, że przyszli, przeprosili ich za to, bo wiadomo, że obywatel rzymski to miał pozycję. I wypuścili, przeprosili ich. I gdzie udaje się Paweł z Sylasem? Ostatni werset tego rozdziału mówi, gdy zaś wyszli z więzienia, wstąpili do Lidii, a ujrzawszy braci, dodali im otuchy i odeszli. Kim Lidia zaczęła się otaczać? Ta kobieta interesu, ta bogata kobieta. Kim zaczyna się otaczać? Braćmi wierzy, ludźmi wierzącymi. Ona pragnie już tej społeczności. To, co też i Krzysiu mówił, o domu, o tym, co on, jak odebrał Tomka usługę. Co my wnosimy do naszych domów? Co my wnosimy do naszych domów? Kogo my wprowadzamy do naszych domów? Kogo my przez całe życie wprowadzaliśmy, a komu drzwi zamykaliśmy? Jest to warte zastanowienia, drodzy bracia i siostry. Często mówimy o okolicznościach, które nie pozwalają nam na pewne rzeczy. Na taką pełną służbę dla Jezusa Chrystusa. Lidia jest kobietą interesu. Nie wstydziła się Pawła i Sylasa, którzy byli ubiczowani, którzy dla wielu innych mówili herezję. Dla wielu innych byli dziwakami. Co tam jakiś Chrystus o nim mówił? I wiemy, jaki był stosunek pogan do tego, do Greków. Rzymian. Lidia jest pierwszą Europejką, można tak powiedzieć, która się nawróciła. Lidia jest pierwszą Europejką, która się nawróciła, która oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I Lidia jest też takim przykładem kobiety, właśnie powiem z tej wyższej półki, tej kobiety interesu, która potrafiła pogodzić interes z życiem dla Boga. Z jej domu na pewno... z jej domu płynął interes. Ona na tym miała zysk. Ale z chwilą, gdy się nawróciła, z jej domu też coś innego popłynęło. Co popłynęło z jej domu takiego innego? Ewangelia. Ona zaczęła się otaczać ludźmi wierzącymi. Ona chłonęła tego wszystkiego. Drodzy, jaki jest tego wniosek? Często nasze życie tłumaczymy tym, że nie możemy wielu rzeczy pogodzić. Na to nie mam czasu, na to nie mam czasu, dlatego nie mam czasu, dla tamtego nie mam czasu. A prawda jest taka, że mamy na wszystko czas. Przede wszystkim mamy i powinniśmy mieć czas dla Jezusa Chrystusa. Powinniśmy mieć czas dla braci i sióstr, dla zboru. A, A tłumaczymy to i tłumaczyliśmy to na różne sposoby, że nie mamy. Że może my nie jesteśmy godni, albo nawet i jeszcze inne. Że nam okoliczności nie sprzyjają. Tak, nam okoliczności nie sprzyjają, nie Bogu. Bóg może, Bóg kiedy wchodzi w nasze życie, Bóg kiedy wchodzi w życie człowieka wierzącego, to przede wszystkim to życie tak się zmienia, że pierwsze miejsce zajmuje Bóg. W Lidii życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. I nawet kiedy jeszcze Boga nie znała, ta kobieta przychodziła tam gdzie się modlili, tam gdzie rozmawiali o rzeczach związanych z Bogiem. Drodzy, jak jest w naszym życiu i wracając do tego, czym karmimy nasze domy, powiem, jakie rzeki kierujemy do naszych mieszkań, jakich ludzi do naszych mieszkań. Drodzy, jest to warte zastanowienia, to co Krzysiu powiedział. Jest to warte zastanowienia i jest to taką odpowiedzialnością. Jakie są uczynki, o których mówił Sławek? Jakie nasze są uczynki? Czy czynimy dobrze? Bóg nas przygotował do wszelkiego dobrego uczynku. I możemy czynić naprawdę dobre uczynki, bo jesteśmy nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem. I Bóg nas przystosował do czynienia tych dobrych uczynków. A jeżeli nie czynimy tych dobrych uczynków, a Sławek też przeczytał, jeżeli nie czynimy, to popełniamy grzech. Jakie jest nasze życie? Powiem, jakim jeziorem jesteśmy, jaką wodą? Czy jeziorem nazarejskim, a czy jeziorem Genezaret? Galilejskim, przepraszam, chociaż ono ma też inną nazwę. Czy morzem martwym? Bo można brać te żywe wody i nic z tym nie robić i nie być tą żyzną ziemią. Ale można brać i dawać. Tak jak Lidia wzięła i zaczęła dawać. I zaczęła dawać. Zaczęła rozsyłać, powiem, tą Ewangelię. I nawet kiedy później Paweł pisze do zwolu do Filipian, tam dziękuję za braci, za siostry, za tych, którzy go wspomagali. Też ma między innymi na myśli tą bogobojną niewiastę Lidię. Jest to taki ciekawy przykład. Mało jest o tym, może mało jest, ale można z tego wziąć ciekawą lekcję. Nim poznała Jezusa Chrystusa, chodziła tam, gdzie kobiety interesu nie chodzą, ale potrzeba jej serca była zupełnie inna. I otrzymała to, czego chciała. I Bóg ją znalazł. I Bóg nawet skierował Pawła i Sylasa nie tam, gdzie oni chcieli iść. Powiedział, nie, tam pójdziecie. A kiedy uwierzyła i dom jej uwierzył. I cały dom się ochrzcił. I cały dom służył Bogu. I swoje życie zupełnie zmieniła. I z jej domu też szła Ewangelia. I w jej domu, do jej domu przychodzili też ci, którzy kochali Jezusa Chrystusa. Jest to piękny przykład. Lidii, drodzy bracia i siostry, jest to też dla nas pewna wskazówka. Jak żyjemy, jak nasze życie wygląda, jak nasze uczynki wyglądają. Musimy nieraz przewartościować nasze życie. Musimy. Z chwilą, gdy uwierzyliśmy, nasze życie powinno się zmienić i niekoniecznie do końca się zmieniało. Jaka jest nasza gleba? Gdzie to ziarno padło? Czy jesteśmy tą życiodajną glebą? Jest to warte zastanowienia, drodzy bracia i siostry. Niech nam Bóg błogosławi. Amen.